Panservami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłanie, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Wchodzimy w dniu dzisiejszym w centrum przestrzeni dotyczącej sakramentów. Sakrament Eucharystii i ściśle z tym sakramentem związany sakrament kapłaństwa. Żeby człowiek pojął, jak wielkie są te dary, to trzeba wejść do wieczernika. To w wieczerniku narodziły się, można powiedzieć, poczęły się te sakramenty, a wypłynęły z Najświętszego Serca Jezusowego na górze Kalwarii, gdy Jego serce zostało przebite. Jezus nie wybrał przypadkowej sali na wieczernik. On konkretnie uczniom powiedział, żeby poszli do pewnego człowieka, a on wskaże salę bardzo pięknie przygotowaną, posłaną, aby mogli przeżywać uroczyście w tym bardzo pięknym miejscu wieczerzę paschalną. Dostrzegamy niezwykłą jedność, jaka istnieje pomiędzy wieczernikiem, sakramentem Eucharystii i sakramentem kapłaństwa. Kto tę jedność naruszył? Judasz. Ten, który przecież doznał niezwykłego wyboru do bycia pomiędzy apostołami, który nawet był posłany, aby szedł i głosił Ewangelię, Był taki moment, że Jezus wysłał wszystkich apostołów po dwóch. A jednak On wychodzi z wieczernika, opuszcza wieczernik i okazuje się, że w ten sposób zaatakował swoje kapłaństwo i zaatakował Eucharystię. Jego działanie jest wyrazem ogromnego rozbicia tej jedności, którą przed swoją męką wytworzył w wieczerniku Jezus. Ileż razy słyszymy, jak ktoś atakuje kapłaństwo, sakrament kapłaństwa. Niekiedy nawet przywołuje takie czy inne błędy kapłanów. Słyszymy nieraz, że ktoś, kto był kapłanem, potrafi bardzo mocno atakować ten sakrament. Potrafią nieraz ci ludzie bezcześcić Najświętszy Sakrament, kpić sobie z ofiary eucharystycznej. Kto to czyni? Naśladowcy Judasza. Ci, którzy już nie są w wieczerniku. Niekiedy w ogóle może nie wchodzili do wieczernika, a upoważniają samych siebie, żeby zaatakować te dary, które zaistniały w wieczerniku. Jak bardzo trzeba prosić Pana Boga, aby w wieczerniku, aby przy sakramentach kapłaństwa i Eucharystii nie zaistniał zdrajca. Bo to są wielkie dary, które wyraźnie wskazują, że Bóg chce podzielić się z nami sobą. Kolejna niezwykła jedność, która już zaistniała podczas ostatniej wieczerzy, to jedność dwóch stołów. Stół Słowa Bożego, przy którym w tej chwili się znajduje, i za chwileczkę kapłani podejdą do stołu Eucharystii. W Kościele katolickim ta jedność nie jest rozbita. Sięgając do Słowa Bożego, pragniemy przyjąć naukę, jaką daje nam Bóg. A za chwileczkę, ofiarowując razem z chlebem i winem naszą codzienność, bo kapłan będzie mówił, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, czyli razem z chlebem i winem, ty składasz na ołtarzu swoje troski, swoje bóle, swoje radości, swoją codzienność. Łączysz to razem z tym chlebem i winem, które za chwileczkę staną się ciałem i krwią Chrystusa. Przez wiele wieków ta niezwykła jedność wieczernika istniała w chrześcijaństwie, przeżywała różne kryzysy, ale jednak ciągle na nowo odkrywano, jak wielka tajemnica dzieje się w wieczerniku. I przychodzi wiek XVI, czas protestantyzmu, reformacji i nagle ta jedność zostaje złamana. Stół Eucharystii zostaje wyrzucony. W kapłaństwo ogromne uderzenie, nie tylko w celibat, ale również w tę wielką godność, która pozwala człowiekowi wezwanemu do kapłaństwa mówić zgodnie z nakazem Chrystusa. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. To czyńcie na moją pamiątkę. I niestety te wieczerniki w XVI wieku, piękne, ozdobione, również przypominające o świętych i błogosławionych, zostały ogołocone. Powstały zbory, w których próbuje się udowodnić, że w centrum musi być stół Słowa Bożego. Jest wiele komentarzy pokazujących, że to rozbicie, to złamanie tej jedności tych dwóch stołów dało możliwości złemu duchowi ogromnego ataku tylko na ten jeden stół. Bo skoro tego jednego stołu nie ma, to on uderzył w ten stół Słowa Bożego. I w XIX wieku powstało wiele sekt, które mówiły: naszą księgą jest Pismo Święte. Ale niejednokrotnie teksty Pisma Świętego były poprzekręcane. Również to się dzieje w sekcie Świadków Jehowych. To jest sekta, powstała właśnie w XIX wieku. Dynamicznie się wtedy rozruszała, działała. I kiedy człowiek wchodzi do kościoła, do wieczernika kościoła katolickiego, uświadamia sobie, że jeszcze w tej wspólnocie te niezwykłe dary dalej istnieją. Człowiek może w tej pięknej, świętej przestrzeni sięgać po Słowo Boże i po Eucharystię. Ale by to się stało, musi zaistnieć człowiek. Nie ze względu na jego talenty i zdolności, ale na dar kapłaństwa, który został w niego włożony, musi zaistnieć kapłan. Przyglądamy się, niekiedy nasłuchujemy, jakie ogromne są ataki w kapłaństwo, i to nieraz, co jest bardzo bolesne, dokonane przez tych, którzy stali przy ołtarzu i wyszli z wieczernika. Zamiast dokonywać nawrócenia wewnętrznego albo pójścia bardzo gorliwie tą drogą, którą obrali, prosząc o jedność z Kościołem, podejmują wysiłek, żeby ośmieszyć ten niezwykły dar sakramentu kapłaństwa. To jest bardzo bolesne. Ale obecnie widzimy, że dokonuje się jakieś ogromne uderzenie z różnych stron, ale zazwyczaj początek nie jest w chrześcijaństwie, ale z zewnątrz. Tak jak ktoś by był upoważniony, żeby atakować na wszystkie miejsca, na wszystkie strony to święte miejsce. I to należy również do istoty zdrady. Człowiek, który zdradził Boga, człowiek, który odrzucił świętą księgę Pisma Świętego, który może dotknięty jest świętokradztwem poprzez przyjęcie niegodnie Komunii Świętej, może sięgać do takiego działania, by rozbić tą jedność wieczernika. Dziękujmy Panu Bogu, że uczestniczymy w tym niezwykłym miejscu naszego pięknego wieczernika, ale jednocześnie dziękujmy za to, że nie jest ta świątynia zimna, bo w niej jest żywy Chrystus, bo w niej jest żywe Słowo Boże. 23 czerwca 1996 roku święty Jan Paweł II w Berlinie wyniósł na ołtarze Karola Leissnera, niemieckiego kapłana, który, gdy był klerykiem, organizował różne wspólnoty przeciwstawiające się Hitlerowi. Doznał bardzo wielu prześladowań, bo przecież Hitler dochodzi do władzy w 1933 roku i ten Karol Leissner w 1935 roku wstępuje do seminarium. Kiedy rozpoczęła się już wojna, uderzenie na Polskę w 1939 roku, Karol już jest na różne sposoby przesłuchiwany i w końcu umieszczono go w obozie koncentracyjnym w Dachau. Wielu świadków, kapłanów dziwiło się, że rodacy Karola, SS-mani, gestapowcy, tak jakby się uwzięli, ciągle go bili, ciągle go prześladowali, przesłuchiwali. A on tylko o jednym myślał, bo już był diakonem, by dane mu było chociaż raz odprawić mszę świętą. I okazało się, że 17 grudnia 1944 roku można było dokonać niezwykłej uroczystości święceń kapłańskich. W obozie znalazł się francuski biskup Gabriel Picouet, posądzony o to, że organizował grupy konspiracyjne przeciwko hitleryzmowi na terenie Francji. Został wywieziony do tego obozu koncentracyjnego. Ktoś wpadł na pomysł, żeby z różnych szmat zrobić dla tego biskupa szaty pontyfikalne. Zrobiono z puszek po konserwach tabernakulum. Okazuje się, że wielu księży, w to wtajemniczonych, postanowiło, że w odpowiedniej godzinie zbiorą się w pewnym pomieszczeniu w baraku i tam będą dokonywane święcenia kapłańskie dla Karola Leissnera. Dowiedział się o tym pewien Żyd, który bardzo pięknie grał na skrzypcach. I on powiedział, jak to wy macie taką wielką uroczystość, to ja będę tak grał na skrzypcach przy innym baraku, żeby odwrócić uwagę SS-manów, by nie szli w kierunku tego baraku, gdzie wy tam będziecie mieć swoje uroczystości. Przedziwne zachowanie muzułmanów, którzy byli w obozie, powiedzieli, że oni będą pewne racje żywnościowe, przecież tam były głodówki, będą odkładać, no bo jak ma to być wielka uroczystość. I Karol Leissner siedział na jakimś pudełku i oczywiście w bardzo ciężkim stanie, ale mógł spełnić swoje pragnienie. Został wyświęcony w obozowych warunkach na kapłana. Odprawiał tylko raz mszę świętą jako prymicjant, to było w lipcu, już po zakończeniu wojny. Oczywiście wtedy był na mszy świętej, jak biskup Picouet udzielał mu święceń. Ale ta uroczystość, która różnie była przyjmowana w tym procesie beatyfikacyjnym i w czasie beatyfikacji przez wspólnoty Kościoła na terenie Niemiec, dla nas jest takim wyrazem niezwykłej jedności, która istnieje w człowieku. Chociażby nawet w tego człowieka kosztowało to bardzo wiele. Karol Leissner umiera jak męczennik. Jan Paweł II go wyniósł jako męczennika na ołtarze. Była niezwykła ta jedność w tym bardzo ubogim wieczerniku. Charakterystyczne, że zgłosił się pewien rosyjski rzeźbiarz, komunista, który powiedział, że dla tego biskupa zrobi pierścień z mosiądzu i na tym pierścieniu było wyryte, był wyryte wizerunek Matki Bożej. Był pewien zakonnik benedyktyn, który zrobił pastorał i napisał na tym Wiktor Vinculis, na tym pastorale, zwycięzca. Ta cała jedność, która w tak trudnym, można powiedzieć, piekielnym środowisku pojawiła się bardzo wyraźnie, jest dla nas wszystkich pouczeniem, że głębokie tęsknoty serca ludzkiego są skierowane ku sakramentom. I nie wolno uderzyć w sakramenty, które daje nam Bóg. Wiemy o tym, że Jezus, przychodząc pod postacią chleba, jest żywy. On chce połączyć swoje ciało z ciałem swoim, swoje ciało z ciałem naszym. Jest to niezwykły dar dla nas wszystkich. Kardynał Phan Thuan, Wietnamczyk, kiedy w 2000 roku głosił rekolekcję na Watykanie, mówił między innymi, kiedy utraciłem wszystko i przebywałem w więzieniu, postanowiłem przygotować sobie vade mecum, które pozwoliłoby mi również i w tej sytuacji żyć Słowem Bożym. On był bardzo prześladowany. Aż przez 7 lat przebywał w więzieniu, w którym nie było okien. Bardzo było duszno. On nawet twierdził, że wydawało mu się, że dochodzi do stanu obłąkania. I wtedy przerażony był przede wszystkim tym, że zapominał niektóre teksty z Pisma Świętego. I on postanowił odrywać kartki, które dawali mu funkcjonariusze komunistyczni, i na tych kartkach wypisywać po łacinie niektóre cytaty z Pisma Świętego, które pamiętał. I tych cytatów było około 300. Z tego on zrobił sobie notesik i jak powiedział później w czasie rekolekcji, to była dla niego taka nadzwyczajna, święta szkatułka Słowa Bożego. Czym jest Pismo Święte w moim domu? Warto sobie nieraz tak pomyśleć, czy w swoim życiu, kiedy czytam różne treści, chociaż raz przeczytałem w całości jedną Ewangelię. My bardzo wiele znamy faktów z Ewangelii Świętej, ale czy tak po kolei dane mi było przeczytać chociażby w całości jedną Ewangelię? Ewangelię Świętego Marka, ona jest najkrótsza. Mówi się, że można przeczytać w ciągu 6 godzin. I może też niektóre tak urywki z Pisma Świętego mogą tak człowieka wciągnąć, że rzeczywiście odkrywa on, że to Słowo Boże jest dla niego. I pouczeni tym Słowem Bożym odkrywamy ten stół, stół Eucharystii, w której daje się nam Bóg. Czy w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Europie, kiedy niszczy się wieczerniki, sprzedaje się, kiedy nawet dochodzi do podpalenia tak pięknych wieczerników jak katedra Notre Dame, czy dzisiejszy atak na kapłaństwo I bezczeszczenie Najświętszego Sakramentu pozbawi człowieka tego skarbu, który jest dla niego w życiu konieczny. Jakżeż powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu, że te skarby są dla nas udziałem. Kardynał Świątek to był hierarcha białoruski. W 1945 roku, to było w lipcu, zaraz po skończeniu wojny, został wywieziony na Syberię. Wtedy bardzo wielu Polaków było wywiezionych na Syberię. I on przebywał w jednym miejscu przez 2 lata, a w 1947 roku został zesłany do znanego tysiącom Polaków łagru w Workucie. I zbliżała się Wigilia Bożego Narodzenia i Polacy, którzy tam przebywali, zgromadzili się wokół tego księdza Świątka i postanowili mieć taką Wigilię. Okazało się, że któryś z więźniów dostał opłatek z Polski. Oszczędzano chleb, no bo ma być uroczystość. I nie wiadomo, czy donos, czy też przypadek sprawił, że do baraku, wtedy gdy oni byli zgromadzeni, wszedł nagle naczelnik łagru ze swoją obstawą i krzyknął: kto wam pozwolił się zbierać się? Kto to zorganizował? I ksiądz Kazimierz właśnie wyznał: nie było wyjścia. Wszyscy powstali, a ja wyszedłem w stronę naczelnika. Skierował on wtedy w moim kierunku nagan wyjęty z kabury. Strach mnie obleciał, ale się przełamałem i wyciągając do niego rękę z opłatkiem, tak się odezwałem: obywatelu, naczelniku, chcę tę sprawę wyjaśnić. U nas w Polsce jest taki zwyczaj u katolików, że kto w Wigilię Bożego Narodzenia przyjdzie do nas, choćby był największym wrogiem, to w tym dniu trzeba go przyjąć, zaprosić, przełamać się z nim opłatkiem, życząc wszystkiego dobrego. Zaległa cisza, w powietrzu zawisły 2 wyciągnięte dłonie, jedna z naganem i druga z opłatkiem. Stało się coś niezwykłego. Naczelnik schował nagan do kabury i choć opłatkiem się nie podzielił, powiedział: ze zrozumiałych względów nie mogę brać udziału w waszej uroczystości, ale wam dziś na nią pozwalą. Jutro pójdziecie do roboty. Po 2 dniach ksiądz Kazimierz został wysłany w jeszcze bardziej ciężkie miejsce na terenie tajgi. Zabrano go z Workuty. Przywołuję to wydarzenie, bo trzeba stwierdzić, jeżeli człowiek zniszczy obyczaje chrześcijańskie, jeżeli przekreśli wieczerniki, to będzie musiał o wiele więcej budować różnych miejsc odosobnienia, a może nawet i więzień. Jeżeli człowiek zniszczy Eucharystię, która jest pokarmem dla człowieka, by przezwyciężał wszelkie zło, jeżeli człowiek to usunie z życia, to niestety będzie musiało być coraz więcej naczelników z naganem. Bo człowieka cóż będzie trzymać, aby wytrwał w dobrym, aby przebaczył, aby wychodził naprzeciw drugich? Jeżeli Europa spali wieczerniki, jeżeli Europa odrzuci Najświętszy Sakrament, pokarm, jeżeli odrzuci Słowo Boże i złączone z tymi darami kapłaństwo, to co pozostanie? Czy rzeczywiście człowiek bez Boga będzie właściwie prowadził narody, będzie właściwie prowadził ludzi. Dziękujemy Panu Bogu w czasie tych misji świętych, akurat w centrum tego wydarzenia parafialnego, za niezwykły dar kapłaństwa Eucharystii, za dar tej niezwykłej, pięknej świątyni, ale jednocześnie prośmy, abyśmy potrafili, doceniając te dary, również i oceniając to, co się dzieje w świecie, z ogromnym zaangażowaniem korzystali z tych obfitych darów, wielbiąc i wychwalając Boga, będąc przekonani, że Bóg naprawdę wychodzi naprzeciw człowieka, dając mu pokarm, który jest mu potrzebny na życie wieczne. Byle człowiek nie wzgardził tym pokarmem i by nie wzgardził stołem, który znajduje się w Wieczerniku. Amen.